Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Pamięć o zmarłych, troska o ich groby i ofiary są świadectwem ufnej nadziei w zmartwychwstanie człowieka, powiedział ojciec święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie. Papież nawiązał do obchodzonych w sobotę uroczystości Wszystkich Świętych i w niedzielę Dnia Zadusznego. Powiedział, że te dwie uroczystości są ściśle ze sobą powiązane, tak jak radość z obcowania świętych i łzy po śmierci bliskich. Znajdują one w Jezusie Chrystusie syntezę będącą podstawą naszej wiary i naszej nadziei. Ojciec święty wskazał, że cmentarze są miejscem odpoczynku, oczekiwania na ostateczne przebudzenie.
Sam Jezus ukazał, że śmierć ciała jest jak sen, z którego On nas budzi. Z tą wiarą zatrzymujemy się także duchowo przy grobach naszych bliskich, którzy nas kochali i świadczyli nam dobro. Ale dziś jesteśmy zaproszeni, aby pamiętać o wszystkich. Pamiętać o wszystkich, także o tych, o których nikt nie pamięta.
Ojciec święty Franciszek zachęcił, byśmy pamiętali o ofiarach wojen, przemocy, głodu i nędzy, a także o naszych braciach i siostrach zabitych, tylko dlatego, że są chrześcijanami i o tych, którzy poświęcili swoje życie, aby służyć innym. Ojciec święty podkreślił, że najlepszą pomocą duchową, jaką możemy dać ich duszom, jest obok modlitwy ofiarowanie za nich Eucharystii.
Pamięć o zmarłych, troska o ich groby i ofiary są świadectwem ufnej nadziei, zakorzenionej w pewności, że śmierć nie jest ostatnim słowem w człowieku, ponieważ człowiek jest przeznaczony do życia w wieczności. Bez ograniczeń, które mają swoje korzenie i wypełnienie w Bogu.
Na koniec spotkania Ojciec Święty wspólnie z wiernymi odmówił modlitwę Anioł Pański. W niedzielę wieczorem Ojciec Święty modlił się także przy grobach papieży w grotach watykańskich. W niedzielę w całej Polsce obchodziliśmy Dzień Zaduszny, w którym odwiedzaliśmy cmentarze i wspominaliśmy wszystkich wiernych zmarłych. Ten dzień przypomina nam także prawdy wiary o istnieniu czyśćca, świętych obcowaniu i życiu, które się zmienia, ale się nie kończy. Wszelka pamięć o naszych zmarłych, którzy są w czyśćcu, pozwala im doświadczać miłości. Daje im ulgę w tęsknocie za miłością, którą jest Bóg. Mówi ksiądz profesor Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii i Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Wychodzimy na cmentarze po to, aby modlić się za tych, którzy odeszli do domu Ojca. Jest taka wielka nuta zadumy, nuta sentymentu, ponieważ ci nasi zmarli, którzy byli nam bliscy, być może, że potrzebują naszej pomocy, naszej modlitwy. Dlatego właśnie na cmentarzach odprawiane są msze święte. Zapalamy na grobach świece. Symbol światła, symbol wieczności. I gdziekolwiek są Polacy, zawsze wychodzą na cmentarze, by tam modlić się za swoich zmarłych, a jednocześnie już cieszyć się radością tych świętych zbawionych, którzy przebywają w niebie, w domu Ojca.
Przez cały tydzień zaduszny dla zmarłych możemy zyskać odpust zupełny przez nawiedzenie cmentarza oraz spełnienie zwykłych warunków odpustu. W intencji zmarłych możemy przyjąć również komunię świętą. Wyjątkową formą modlitwy w intencji wszystkich, którzy odeszli, są wypominki, podczas których odczytywane są imiona i nazwiska zmarłych. Podobnie jak w uroczystość Wszystkich Świętych, także i w Dzień Zaduszny na cmentarzach odbywały się kwesty, nie tylko na rzecz renowacji nagrobków. Na nekropoliach Rzeszowa i okolicznych miejscowości zbierane były datki dla potrzebujących. Zbiórkę przeprowadzali wolontariusze Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Aleksander Zacios, prezes rzeszowskiej organizacji, mówi, że potrzeby są duże zarówno ubogich rodzin, które zgłaszają się do placówki, jak i tych osób, które nie mają dachu nad głową.
Codziennie przychodzą do naszej kuchni osoby, które nie mają czasem co do garnka włożyć. To wszystko jest dla tych ludzi, którzy potrzebują pomocy. A w schronisku 120 osób minimum w Rzeszowie 40 osób, w Jaśle, w Racławówce około 30 osób. To są liczby, które mówią same za siebie.
W zeszłym roku kwesta dała 120 tysięcy złotych. Tradycja pomocy ubogim w Dzień Zaduszny jest długa. Dawniej przed kościołami i cmentarzami rozdawano potrzebującym chleb. Ta jałmużna była ofiarowana w intencji dusz cierpiących w czyśćcu. Rzecznik Praw Obywatelskich opowiedziała się za rozszerzeniem zakresu odszkodowań za represje w PRL. Irena Lipowicz w stanowisku do Trybunału Konstytucyjnego napisała, że represjonowani w PRL powinni mieć prawo do odszkodowań już za samo wydanie wobec nich decyzji o pozbawieniu wolności, a nie tylko za faktyczne aresztowanie lub internowanie. 2 grudnia Trybunał Konstytucyjny zbada skargi konstytucyjne osób, którym sądy odmawiają przyznania odszkodowań i zadośćuczynień od Skarbu Państwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego wiele osób i rodzin było napiętnowanych i represjonowanych decyzjami ówczesnych władz. Nawet jeśli nie zaistniała szkoda majątkowa, to stygmatyzowanie tych osób miało olbrzymie skutki społeczne, mówi mecenas Piotr Andrzejewski.
Należy dzisiaj się przyjrzeć temu, jak dalece cała ta grupa, często żyjąca w niedostatku dzisiaj, w przeciwieństwie do prominentów systemu komunistycznego i PRL-owskiego, potrzebuje zadośćuczynienia przynajmniej w pewnym wsparciu, żeby ich ocalić od niedostatku, a ich dobre imię zostało przywrócone po okresie, kiedy byli ludźmi drugiej kategorii, napiętnowanymi decyzjami o internowaniu jako wrogowie systemu, ustroju i niebezpieczni dla obowiązującego porządku prawnego.
Rzecznik Praw Obywatelskich wniosła o uznanie niekonstytucyjności odpowiedniego zapisu ustawy z 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Skarżący podkreślają, że naruszono wobec nich konstytucyjne zasady odpowiedzialności władzy za wyrządzoną szkodę i krzywdę, ochrony praw majątkowych oraz równości wobec prawa. Organizacje patriotyczne i niepodległościowe apelują do wszystkich parlamentarzystów, by zainterweniowali w sprawie rozbiórki pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu. Jeżeli nie dojdzie w najbliższym czasie do usunięcia monumentu, w najbliższą niedzielę o godzinie 13 odbędzie się manifestacja, podczas której zebrani zdemontują pomnik. Władze samorządowe od 22 lat obiecują, że rozbiorą pomnik chwały Armii Czerwonej. Pomimo licznych interwencji różnych organizacji wojewody i prezydenta bezskutecznie. Mieszkańcy miasta i organizacje niepodległościowe, kombatanckie i patriotyczne nie chcą pomników okupanta, mówi dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.
Obecny prezydent miasta, pan Ryszard Nowak, konsekwentnie bojkotuje wszelkie próby rozmów na ten temat z naszymi środowiskami. Jesteśmy już gotowi do działań ostatecznych, to znaczy do próby demontażu tego pomnika na własną rękę. Wolelibyśmy jednak uniknąć takich sytuacji, zwłaszcza, że podczas ostatniej manifestacji 27 września na uczestników jej została wysłana policja zachowująca się zupełnie jak ZOMO w czasach PRL-u i w związku z tym wpadliśmy na pomysł, że parlamentarzyści, że ich rozmowa z panem prezydentem Nowakiem mogłaby doprowadzić do tego, o co nam chodzi, to znaczy do złożenia przez niego solennej obietnicy, że w określonym czasie i to niezbyt odległym ten pomnik zostanie zlikwidowany.
Władze Nowego Sącza do tej pory nie zrealizowały uchwały Rady Miejskiej z 25 lutego 1992 roku, mówiącej o usunięciu pomnika. Szczątki czerwonoarmistów mogłyby być ekshumowane i przeniesione na cmentarz. Tak się jednak nie stało. Zakończyło się głosowanie w wyborach w samozwańczych separatystycznych republikach na wschodzie Ukrainy. Uznawane tylko przez Rosję, Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe wybierały swoje parlamenty i rządy. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko nazwał głosowanie farsą, która odbywa się pod lufami karabinów i czołgów. Działania podejmowane w ostatnim czasie przez Rosję świadczą o jej dążeniach do eskalacji sytuacji na Ukrainie, oświadczyło z kolei MSZ w Kijowie. Ukraińska dyplomacja zaapelowała do świata o nasilenie presji na Moskwę. Wybory skrytykowały Unia Europejska, Stany Zjednoczone, ONZ jako sprzeczne z porozumieniami mińskimi oraz z konstytucją Ukrainy. Rosja z kolei zapowiedziała, że uzna wyniki głosowania. Doktor Andrzej Zapałowski, historyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego, mówi, że niedzielne wybory są elementem postępującej dezintegracji państwa ukraińskiego i prowadzą do usankcjonowania władzy lokalnej.
Przywódcy tych republik, które nazywają się Nową Rosją, mówią wprost. Pierwsze, uzyskamy status niezależności. Usankcjonujemy ten status poprzez wybory, którego dokonają ludzie. I następnie będziemy integrować się z Rosją. Nie mówią tutaj, że chcą wstąpić do państwa rosyjskiego jako element federacji, ale przede wszystkim zmierzają w kierunku Rosji. I te dzisiejsze wybory to jest tak naprawdę moment przełomowy, który nie będzie momentem końcowym, bo jeżeli usankcjonują się władze właśnie w tych republikach i ustabilizują, to będą one magnesem dla sąsiednich republik, gdzie opcja prorosyjska jest dominująca.
Tymczasem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oświadczyła, że cudzoziemcy, którzy przybyli jako obserwatorzy wyborów, zostaną ogłoszeni osobami niepożądanymi na terytorium Ukrainy. Jednym z obserwatorów, którzy przyjechali na wybory, jest Polak Mateusz Piskorski, były poseł do Sejmu z ramienia samoobrony. Wcześniej obserwował on referendum niepodległościowe na okupowanym przez Rosję Krymie. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.